Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Zacznę Ewangelią Marka. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Także w Ewangelii Marka Jezus mówił o 5 znakach, które mają charakter ponadnaturalny. I ja dziś będę mówić o jednym z tych znaków. Nie wiem, na temat którego znaku chcielibyście usłyszeć głoszenie. Nie zrobiłam takiej ankiety wcześniej, ale ja będę mówiła na temat drugiego znaku. Nowymi językami mówić będą. I ten znak jest tu wymieniony razem z innymi znakami, czyli obok można znaleźć w moim imieniu demony wyganiać będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To tak bardziej brzmi znajomo. No, ale skupimy się na dwójce. Nowymi językami mówić będą. Jak czytam ten fragment, to nasuwa mi się zaraz myśl, że Jezus nigdy w tym fragmencie nie mówił o jakiejś specjalnej grupie odbiorców, którzy te rzeczy będą robili. Jezus nie powiedział, że tylko niektórzy, że tylko wybrani będą mówić nowymi językami. Jezus mówił, że wszystkim, którzy uwierzyli, te znaki będą towarzyszyły. Więc kobiety i mężczyźni, którzy uwierzyli, będą mówili nowymi językami. Wszyscy. I teraz tak, powiemy sobie, w jaki sposób języki pojawiły się w czasach Nowego Testamentu. Czy ten obrazek jest znajomy? Czy ktoś wie, co ten obrazek przedstawia? A przedstawia on pewne wydarzenie związane z pojawieniem się daru języków w czasach nowotestamentowych. Ktoś wie, Kościele? Wystarczy tak powiedzieć, nie? Tak, no super! Także mamy tu zstąpienie Ducha Świętego na zebranych w dzień Pięćdziesiątnicy, Wieczerniku. Czyli obrazek ten przedstawia wypełnienie się słów Jezusa, który powiedział: a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. O jakiej mocy mówił Jezus, ten obrazek właśnie obrazuje. A Jezus mówił o Duchu Świętym. Duch Święty, pokrótce opowiem, o co chodzi. Jezus nakazał swoim uczniom pozostać w mieście, nie opuszczać Jerozolimy i w Dzień Zielonych Świąt byli zgromadzeni w jednym miejscu, w Wieczerniku, i właśnie wtedy Duch Święty stąpił na zebranych w postaci ognistych języków. I słowo mówi, że każdy z zebranych zaczął mówić innymi językami, jak mu duch poddawał. A tłum ludzi, których przywołał hałas, bo było święto żydowskie, święto Zielonych Świąt, i było tam wielu Żydów z różnych narodów, którzy właśnie zebrali się na to religijne święto. I szum tego wydarzenia w Wieczerniku przywołał ich. Oni chcieli zobaczyć, co tam się dzieje, i nagle usłyszeli, jak zebrani posługują się językami, których nie mogli się nauczyć. W ogóle Galilejczyków uważano za takich niedouczonych ludzi. Oni ogłaszali w perfekcyjnym ich rodzimym języku, ogłaszali wielkie dzieła Boże. I w tym miejscu Słowo Boże pokazuje nam, że namacalnym znakiem napełnienia Duchem Świętym, zstąpienia Ducha Świętego na ludzi, jest właśnie modlitwa w językach. Do czego służy modlitwa w językach? Słowo Boże wymienia 4 rodzaje języków. Pierwszy, język jako znak dla niewierzących, języki jak do wykładu, języki do osobistej modlitwy i języki do wstawiennictwa. Dwa pierwsze rodzaje języków są przeznaczone do służby publicznej, podczas dwa ostatnie są przeznaczone do użytku osobistego. I ja skupię się na tych dwóch ostatnich służących do modlitwy osobistej. Ale powiedzmy sobie tak, jedynka, języki jako znak dla niewierzących, czyli miało to miejsce podczas wylania ducha w wieczerniku. Tamci ludzie ogłaszali wielkie dzieła Boże i to było znakiem dla niewierzących, dla tego tłumu, który się tam zgromadził. Później mamy języki do wykładu. Te języki też są używane właśnie do budowania kościoła, do budowania ciała Chrystusa. Mogą być to poselstwa w języku. Na przykład jakaś osoba w kościele wychodzi i mówi poselstwo w językach i albo je wykłada na zrozumiały nasz polski język, albo jest ktoś w kościele, kto ma wykład tego poselstwa w językach. Także my się skupimy na tych dwóch ostatnich. Języki do osobistej modlitwy, języki do wstawiennictwa. Co mówi Słowo Boże? Paweł mówi tak, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, a rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Więc co Paweł tu mówi? Paweł tu mówi, że możemy się modlić rozumem, co dla nas oznacza modlitwę w języku polskim, a modląc się duchem oznacza modlitwę w nieznanym języku z nieba. I również można Bogu śpiewać oba sposobami. Czyli mówimy tu też o uwielbianiu Boga, śpiewaniu Bogu w językach. Czasami jest to słyszane właśnie w naszym kościele. No i o co chodzi z tymi językami? Ja przedstawię to tak. Kiedy modlimy się w językach, my wchodzimy na Bożą częstotliwość. Bóg jest duchem, Bóg nie jest człowiekiem i my mamy ducha. I Bóg komunikuje się z naszym duchem i to oznacza właśnie tą nieznaną, w nieznanym języku modlitwę. Bóg przemawia wprost do naszego ducha i on omija nasz umysł. I język Ducha Świętego jest tworzony w naszym wnętrzu. Duch Święty poddaje nam słowa, ale my musimy chcieć z Nim współdziałać i po prostu otwierać nasze usta i mówić to, co On nam poddaje. I my się wtedy modlimy nie naszym rozumem, tylko Bożym rozumem. I to jest takie ważne. Paweł pisze tutaj, że umysł jest bezproduktywny, że umysł nie odnosi korzyści, bo to nie nasz intelekt, ale nasz duch odnosi korzyść. Na przykład na siłowni budujemy masę mięśniową, w szkole intelekt, a gdy modlimy się językami, to budujemy właśnie, rozwijamy siłę naszego ducha, o czym mówi następny werset. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Znawcy języka greckiego mówią, że w naszym współczesnym słownictwie występuje pojęcie, które lepiej oddaje sens użytego tu słowa budować. Chodzi o czasownik ładować. W sensie takim, jak ładuje się baterię. Czyli można to przetłumaczyć tak, że ten, kto modli się językami, ładuje siebie jak baterię. Czyli budowanie siebie nie dotyczy naszego ciała ani umysłu. Języki budują naszego ducha, ładują naszego ducha. Także celem tej modlitwy jest nasze wzmocnienie i zbudowanie naszego wewnętrznego człowieka, ducha. Bo rozmawiamy o sprawach duchowych. Bóg, Trójca Święta, wiara, to wszystko jest duchowe. I I właśnie przez tę modlitwę w językach przychodzi Boża moc i przychodzi coś ponadnaturalnego. Duch Święty chce nas uczyć, wzmacniać, budować i uświęcać. I my potrzebujemy codziennie takiej modlitwy. My potrzebujemy codziennie napełniać się Duchem Świętym właśnie przez modlitwę językami. Bo podłączając się do Ducha Świętego, my się podłączamy do mocy z nieba. I im więcej modlimy się w językach, wchodzimy na tą Bożą częstotliwość, to tym bardziej głos Ducha Świętego staje się dla nas rozpoznawalny. My się uwrażliwiamy na Jego głos. My Go rozpoznajemy, bo my przebywamy z Duchem Świętym w takiej komunii, w takiej społeczności, po prostu modląc się. Duch Święty więc wyposaża nas w doskonały niebiański język, który nas łączy z niebem. I języki, są to języki Ducha Świętego, więc koniecznie ja chciałabym tutaj spojrzeć na osobę Ducha Świętego w tym momencie. Ewangelia Jana mówi nam, a obrońca, to w zależności od przekładów, tysiąclatka inaczej, warszawska Biblia, zależy jaki przekład weźmiemy. Ale chciałam coś pokazać. A obrońca, opiekun i pocieszyciel, w jednej przykładzie będzie obrońca, w drugim opiekun, w trzeciej pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Opiekun z języka greckiego parakletos oznacza opiekuna, orędownika, rzecznika, protektora i obrońcę. Czyli czy my zdajemy sobie sprawę z tego, kogo my mamy w sobie, kogo nosimy w swoim duchu, no to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego. Mamy nie dość, że opiekuna, orędownika, rzecznika, protektora, obrońcę, pocieszyciela, nauczyciela, bo Jezus powiedział, że Duch Święty nauczy was wszystkiego, jak ja odejdę. Czyli osoba Ducha Świętego jest to po prostu Bóg, jest to taki ogrom, że nie wiem, na pomieścić tego wszystkiego po prostu, jak się nad tym zastanawiam, w swoim umyśle, ja nie umiem, to wykracza po prostu poza ramy naszego umysłu. Kiedyś modliłam się do Ducha Świętego i prosiłam Go, Duchu Święty, ja wiem, że Ty jesteś osobą, ale ja Ciebie nie znam. Ja widzę, jak Ty się przejawiasz, czuję Twoją moc, wiem, kim jest Ojciec, wiem, kim jest Jezus, ale Duchu Święty, pokaż mi, kim Ty jesteś tak naprawdę. Powiedz mi coś więcej o sobie. I pewnego dnia podczas modlitwy właśnie w językach Duch Święty zadał mi pytanie. Kim jestem? No to ja taka wyedukowana, biblijna, nie mówię, no Duchu Święty, Ty jesteś osobą. Nagle słyszę, Duch Święty mówi, ja jestem Twoim przyjacielem. A ja, wow, słyszałam, że Jezus jest moim przyjacielem. Duch Święty mówi, że On jest moim przyjacielem. I jestem zawsze po Twojej stronie. No mówię, to po prostu dało mi obraz właśnie tego, czym jest Duch Święty, czyli On jest tym wszystkim, On jest nawet więcej niż przyjacielem. To jest doskonały przyjaciel. Po prostu zawsze z nami i jest tak niesamowicie ważne, abyśmy byli właśnie w kontakcie z Duchem Świętym. I jest sposób na tą łączność. On daje nam swój język, swój doskonały niebiański język, abyśmy go używali. Duch Święty bada nasze serca i zna nas lepiej niż my sami siebie. On wie, czego my potrzebujemy. On wie, jak modlić się zgodnie z doskonałą wolą naszego Ojca w niebie, abyśmy otrzymali to, czego potrzebujemy. Bóg wie, co jest z nami nie tak. I właśnie nieraz dzięki temu, że my nie rozumiemy, o co się modlimy, możemy się modlić o grzechy, które nas pętają, a z których my nie chcemy po prostu zrezygnować. Bo jeśli modlilibyśmy się rozumem, to najchętniej, nie wiem, o nowy samochód. A Duch Święty właśnie w tej modlitwie na przykład się wstawia, żebyśmy przestali krzyczeć na swojego współmałżonka. Chce odciąć jakąś nie wiem, niedobrą rzecz. Bo Duch Święty wie, co my mamy w sercu. On wie, jak się modlić, żeby rozwiązać to, co jest związane w nas. Jak ożywić to, co jest martwe. Jak uzdrowić to, co jest upośledzone. My często nie mamy zielonego pojęcia, jak się o siebie modlić. My świetnie wiemy, wydajemy sądy, opinie, jak modlić się o innych, ale o siebie naprawdę tak, tak jak powinniśmy, to pewnie nigdy byśmy się o siebie nie modlili. My często stajemy przed Bogiem, płaczemy, narzekamy. Ja nie mówię, że to wylewanie duszy przed Bogiem jest złe, bo król Dawid tak robił i to jest dobre, ale to jest niewystarczające. No i czytamy dalej. Podobnie i Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Cóż to jest za doskonały język? Co jest naszą niemocą, słabością? No to jest to, że my nie zawsze właściwie interpretujemy rzeczywistość, która nas otacza. Często nawet nie wiemy, że tak powiem, co w trawie piszczy. I właśnie modlitwa umysłem nie zawsze jest najwłaściwsza, a nawet jeśli modlimy się dobrze, to ona nie jest wystarczająca. Bo modląc się umysłem, my często opieramy się na błędnej interpretacji okoliczności, polegamy bardzo często na swoich emocjach i nie modlimy się zgodnie z Bożą wolą. Modląc się ze swojego umysłu, modlimy się w oparciu właśnie o nasz własny sposób myślenia i nasze modlitwy mogą być niezgodne ze Słowem Bożym, mogą być samolubne. A tutaj ta modlitwa jest idealna, ona uwalnia nas od egoizmu. Jest napisane, że Duch Święty w niewysłowionych westchnieniach wstawia się za nami. On zna, on wie wszystko, on zna sytuację, w jakiej się znajdujemy, a najważniejsze, on zna nasze serca. No i jest to właśnie doskonały język do wstawiennictwa o innych ludzi, bo my też dobrze innych ludzi nie znamy. Duch Święty wie, co inni ludzie mają w sercu. I wtedy polegamy na własnym, polegamy właśnie na języku duchowym, bo Bóg sam poddaje nam słowa i my wiemy, że my modlimy się o doskonałą wolę Bożą dla życia innych ludzi. Gdy potrzebujemy mądrości w konkretnej sytuacji, modlitwa w duchu jest też kluczem do otrzymania instrukcji z nieba. Wzrost duchowy to jest efekt czasu poświęconego na modlitwę w duchu, bo Bóg chce nas uwalniać od wszystkiego, co nam związuje nasze życie, co nam nie pozwala wzrastać w Bogu, co nam przeszkadza. Mamy też różne wady w charakterze, które wymagają oczyszczenia. No sami tego nie zrobimy. I właśnie dlatego dostajemy Ducha Świętego, moc z nieba do zmiany nas samych. Nieraz Biblia mówi o tym, żebyśmy mocą Ducha Świętego krzyżowali popędy swojego ciała, swoją cielesność. Do tego jest potrzebna właśnie moc, ale my musimy chodzić w tej mocy. Musimy się otwierać na Ducha Świętego, aby nas oczyszczał, aby nas budował, aby po prostu światło wchodziło tam, gdzie jest ciemność. Ale musimy mu na to pozwolić. No a ta modlitwa nie ma opcji, żeby nie zmieniła nas, jeśli zdecydujemy się poświęcić jej czas. I diabeł robi wszystko, aby powstrzymać właśnie chrześcijan przed modlitwą językami. Przez lata narosło wiele mitów co do tej modlitwy, co do tego daru. Stąd ten dar był tak niegdyś, teraz to się zmienia, ale niegdyś był bardzo atakowany w różnych zgromadzeniach. Znaczy, co chciałam zaznaczyć? Kościół od samego początku był charyzmatyczny. On chodził i żył w darach duchowych. I naprawdę no, trzeba być ślepym, czytając Dzieje Apostolskie, żeby nie widzieć, że Kościół nowotestamentowy był charyzmatyczny. Bo co? Jeśli się wyrzekniemy mocy ducha, jeśli się wyrzekniemy darów duchowych, to co nam pozostaje? No co nam pozostaje? Sama religijność. Bo my własną siłą swojej woli, własną swoją wolą, my się nie zmienimy. Dlatego jest potrzebny Duch Święty. Musimy być przeobleczeni w tą moc z wysokości, o której mówił Jezus. Paweł pisał, chyba w liście do Tymoteusza, że ludzie właśnie będą przybierać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Bo co to jest pobożność? To jest religijność, to są pozory, tam nie ma mocy, tam nie ma życia, tam nie ma Boga. Ale wiele ludzi to wybiera, bo jest wygodnie. Bo pewne rzeczy i pewne ciemne strony w nas są wtedy ukryte. My idziemy, my pokazujemy się, jak pięknie klęczymy, jak pięknie się modlimy, a w środku, no cóż, nieraz jest bagno. Paweł napisał większość Nowego Testamentu, a on tak naprawdę nie znał Jezusa osobiście. On napisał bardzo dużo na temat modlitwy w językach i jego służbę charakteryzowało chodzenie wielkiej mocy Ducha Świętego i objawień. Człowiek miał olbrzymie objawienia, a nie był przecież uczniem Jezusa. Skąd on to wziął? Co on mówi? Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. I apostoł Paweł bardzo gorąco zachęcał wierzących, aby właśnie modlili się w językach. On dużo podróżował. Cóż on robił, jak on przemierzał te kraje, krainy? On się modlił. Jeśli mam powiedzieć o sobie, to moją główną modlitwą jest modlitwa w językach, modlitwa w duchu. Niektórzy lubią dużo mówić w języku polskim, wylewać swoje jakieś punkty widzenia, opowiadać swoje bolączki. I ja mówię, to jest dobre, ale ja osobiście tego nie potrzebuję. Jeśli ja modlę się w duchu, ja czuję Ducha Świętego, ja czuję, jak ten Duch Święty współodczuwa to, co ja mam w sercu. Ja czuję, że On wie, co ja czuję i On mnie umacnia. I nieraz tak było, zanim zaczęłam czytać Biblię, bo tak, nie całkiem się jeszcze nawróciłam, ale no, miałam dar języków, zaczęłam ten dar traktować instrumentalnie, ponieważ zauważyłam, że jak mam zły nastrój, jakiś tam depresyjny, jakieś tam lęki mnie nachodzą i tak dalej, jak modlę się językami, to mija. Także bez Pisma Świętego, bez tej mądrości opisującej ten dar Ducha Świętego, ja odkryłam, że coś w moim wnętrzu jest zmieniane, jeśli ja się tylko modlę właśnie w językach, że to działa. Teraz już wiem, co to jest, bo otworzę sobie Biblię i tam pisze, że Duch Święty ładuje nas jak baterie, wzmacnia. Jeszcze taka jedna ciekawa rzecz. Modląc się o swojego syna w językach, ja nie rozumiałam, o co ja się modlę. Wydawało mi się, że ja modlę się tylko o mojego syna parę lat temu, ze 3 lata temu. Ale zauważyłam, miałam jeden nawyk. Nawet nie wiedziałam, że ten nawyk jest zły. I przez 2 tygodnie modliłam się na językach i po 2 tygodniach ja zauważyłam, że ten nawyk zniknął. Ja nie robię tej rzeczy. I powiązałam to właśnie z tym, nie wiem, no przyszło zrozumienie do mojego ducha, że po prostu ta modlitwa ma taką siłę, że wyparła coś złego z mojego życia. Także to są moje takie doświadczenia. No w tej chwili, cóż, no ja modlę się, bo łatwiej jest mi wejść w Bożą obecność, właśnie jak modlę się na językach. Nie jak wylewam swoje serce przed Bogiem, opowiadam Mu sytuacje polityczne, społeczne, rodzinne, relacje w Kościele. Jest też coś takiego, Paweł pisze, umysł jest bezproduktywny i to jest takie dosyć ciężkie dla innych chrześcijan, bo gdy modlą się na językach, to ten nasz umysł, jak to u człowieka, my myślimy, nie wiem, o pracy, o innych rzeczach, odrywamy się. ale radziłabym nie zniechęcać się, bo mimo wszystko nasz duch się ładuje. A w tym czasie, kiedy umysł jest bezproduktywny, to wtedy w myślach można Bogu wylewać swoje uczucia, swoje problemy i mówić do Niego po polsku, ale w myślach. Ale używajmy tego języka, bo ten język naprawdę rozwija nas duchowo, naprawdę nas rozwija na głos Ducha Świętego. Jeśli chcemy mocy Bożej, jeśli chcemy doświadczać tego cichego głosu Ducha Świętego, no to kochani, módlmy się. Jeśli chcemy chodzić w mocy Bożej, jest wiele świadectw wielkich mężów Bożych, że dużo czasu poświęcali właśnie na modlitwę w duchu. Paweł też mówił, w każdym czasie módlcie się w duchu. Dobrze, co my tam jeszcze mamy? Jak otrzymać dar mówienia językami? I wybrałam kilka przykładów z Biblii. Pierwszy. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim. To jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. I mówili językami i prorokowali. Co nam mówi tam ten fragment? Paweł spotyka wierzących, którzy byli uczniami Janowymi i ochrzczeni byli chrztem Janowym w rzece. Paweł głosi im o Mesjaszu i w tym momencie, kiedy oni uwierzyli, Paweł nie poprzestaje. Chce, aby mieli też Ducha Świętego i kładzie na nich ręce i przez nałożenie rąk duch jest udzielany i zaraz jest znak potwierdzający ten fakt. Ci ludzie zaczynają mówić innymi językami. Czyli języki to jest biblijny znak chrztu w Duchu Świętym, tego właśnie, że w człowieku zamieszkał Duch Święty. Jak widać, zawsze pierwsze są języki, bo jest to napisane. Najpierw mówili językami i prorokowali, nie na odwrót. Następny przykład. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił, to jest w domu Korneliusza, jak Piotr poszedł do poganina Korneliusza. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Nie? Czyli nie było tu nałożenia rąk. Piotr głosił Jezusa i stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówią językami, wielbili Boga. Czyli w trakcie głoszenia stąpił na dom Korneliusza Duch Święty i był znowu ten znak potwierdzający zstąpienie Ducha Świętego, zaczęli mówić językami. Biblia właśnie najczęściej mówi o udzielaniu Ducha Świętego przez nałożenie rąk, ale to nie jest jedyny sposób. Także jeśli w trakcie, ważna jest wiara, jeśli w trakcie uwielbienia, nabożeństwa ktoś w kościele się pomodli i dostanie Ducha Świętego w kościele, w aucie, w domu, to jest to. Ważny jest ten znak, bo to jest jakby potwierdzenie, że jak się przyjęło Ducha Świętego, że pojawia się ten nadprzyrodzony język. Także ważna jest wiara i pragnienie, bo Duch Święty jest za darmo. Na Ducha Świętego, na dar języków nie można zasłużyć. Trzeba tylko chcieć. On jest z łaski. Jezus mówi tak, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. O czym tu Jezus mówi? Jezus mówi, że trzeba mieć pragnienie, aby, tylko pragnienie, żeby otrzymać Ducha Świętego. On jest za darmo i my przychodzimy i po prostu pijemy, przyjmujemy Go. Nie trzeba jakoś szczegółowo zabiegać o Ducha Świętego, bo Bóg chce nam dać Ducha Świętego. I Duch Święty uzdalnia nasze struny głosowe, nasz język, kładąc na usta właśnie nadprzyrodzone słowa. Duch daje zdolność, ale człowiek musi otwierać usta i chcieć współdziałać, po prostu chcieć mówić. Bo Duch Święty jest dżentelmenem. Nawet jeśli mamy ten dar, on nas nie zmusi, żebyśmy się modlili czy mówili w tym darze. My po prostu musimy chcieć. Bo Duch Święty, mimo że tak wrażliwy, że tak delikatny, to on nie wejdzie na siłę. Diabeł bez pytania włazi w nasze życie ze swoimi zabawkami, ale Duch Święty nie. Trzeba pożądać, pragnąć Ducha Świętego, Jego mocy, Jego darów. I to jest nasz wybór, czy go chcemy, czy go nie chcemy. Czy wolimy, nie wiem, tą pustkę, która jest w nas, w każdym człowieku jest pustka, którą albo wypełniamy Duchem Świętym, albo wypełniamy Bogiem, albo wypełniamy światem, rzeczami ze świata, muzyką, która nas uspokaja, innymi rzeczami. Ale to jest nasz wybór, życie to kwestia wyboru, my decydujemy. A jeśli potrzebujemy rady w biznesie, w małżeństwie, to mamy Ducha Rady, Ducha Mądrości, opiekuna, przewodnika, Pocieszyciela i On chce pomagać nam. On chce być właśnie obecny w naszym życiu, On chce nas prowadzić. Jezus jak odszedł, nakazał uczniom czekać na tą moc z nieba i On powiedział, że Duch Święty nas nauczy wszystkiego, On nas poprowadzi. Tylko wybór należy do nas, czy my go chcemy. Ja tutaj zakończę takimi słowami Katrin Kuhlman. To była taka bardzo pani mocna charyzmatyczka, bardzo używana przez Boga w służbie uzdrawiania. Większość z was znają, kolejki po prostu się ustawiały do niej, jak ona głosiła. I wielka kobieta chodząca w Bożej mocy. I co ona powiedziała o Duchu Świętym? Jeżeli w tym samym momencie poddasz się Duchowi, On przedstawi ciebie i twoją potrzebę przed Bożym tronem. Czyli my naprawdę nie musimy poematów do Boga pisać, wystarczy Duch Święty. Duch Święty zna doskonały umysł i doskonałą wolę Bożą. Ten, który bada twoje serce i zna cię lepiej niż ty siebie, zaniesie twoją potrzebę przed Boży tron i na pewno zauważysz moment, gdy Duch Święty będzie modlił się przez ciebie. I tym zakończę. Także kochani, módlmy się. Ja ze swojej strony chciałam zachęcić do ściągnięcia sobie w takiej książki w PDF-ie o darze mówienia językami. Napisał ją pewien pastor, którego służba bardzo się rozwinęła i zaczął doświadczać mocy Bożej. Powiem tylko tyle, że ten mężczyzna dziennie ileś godzin modlił się językami. I efekty tego były oszałamiające. Także jeśli ktoś jest ciekawy, chciałby przeczytać taką książkę, wyedukować się bardziej, no to do mnie, to podam tytuł. Także dziękuję.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.